Dźwiękowy skarbiec. Radia Gdańsk.
Dzień dobry, Beata Gwoździewicz, witam Państwa. W dźwiękowym skarbcu Radia Gdańsk przypomnimy dziś zmarłego w poniedziałek jednego z najpopularniejszych polskich wokalistów, Krzysztofa Krawczyka. Przed laty wraz ze swoim menadżerem Andrzejem Kosmalą odwiedził studio Radia Gdańsk, rozmawiała z nimi Krystyna Rejnowicz.
Ja mam świadomość tego, że przede wszystkim moja skromna osoba i wszyscy ludzie, którzy mi dobrze życzą na świecie, a szczególnie w Polsce, bo tutaj jest ich najwięcej, z czego się bardzo cieszę. Ja jestem otoczony bardzo fajnymi ludźmi. Publiczność, która w Polsce przychodzi na koncerty, w większości raczej mówi po polsku. Język angielski jest raczej młodzież, w tej chwili dopiero zaczynamy.
I woli słuchać polskiego artystę po polsku.
Dlatego ja nie chcę, żeby nie było tego zarzutu, który był przed laty, kiedy nagrałem pierwszą swoją płytę From a Different Place, TRC Records, Indianapolis, że ja się amerykanizuję, czy coś takiego. Oczywiście, że jest szansa taką, jak miał Julio Iglesias. Z tym, że on miał dużo więcej pieniędzy, że tak powiem, za sobą i banków, które popierały jego hiszpański, a ma przede wszystkim w Ameryce ogromną ilość, dużo większą niż polska grupa etniczna. I to mu bardzo pomogło. Duety z gwiazdami, prawda, i tak dalej. Także zobaczymy. Najważniejsze, że jestem tutaj z powrotem. Odnotowuję to z ogromną satysfakcją i jestem emocjonalnie nawet podekscytowany. W tej chwili w ogóle się nie używa, poza nakładkami, w ogóle keyboardy jako instrumenty zostały już zdeprecjonowane w Ameryce do tylko dodatków i uważa się nawet w złym smaku jest używanie keyboardu za dużo, ponieważ jest to tak zwany sound lat 80.
Tak,
wszyscy się krzywią, jak słyszą keyboardy za dużo, to cofają i teraz idzie fortepian klasyczny, gitary, więc wszystko się gra na żywo. Łącznie z piosenkarzem, który śpiewa tak zwany brudny wokal, żeby podekscytować muzyków, jeżeli jest utwór taki, który może to zrobić, żeby oni wiedzieli, jak interpretować, bo muzycy praktycznie, aranż jest ogólny, muzycy interpretują i orkiestrują od razu te utwory. Więc się gra po prostu na żywo. Jest nabicie na żywo i się gra całość na żywo. Pięć podstawowych instrumentów. Gitara, gitara basowa, gitara klasyczna, jeden fortepian i bębny. A później się dopiero robi dokładki. Skrzypiec, styl, gitar, harmoniki ustnej, chórów i tak dalej. Studio Davida Briggsa, które nie jest studiem takim, jak powiedzmy, praktycznie każde studio w Nashville jest do wynajęcia. Znaczy, jeżeli ktoś przychodzi z odpowiednią ilością pieniędzy, po prostu może... Natomiast David Briggs, tutaj udało nam się wejść do studia, które nie wynajmuje się, natomiast David Briggs po prostu sobie...
Studio pracownia.
Taka pracownia, i on sobie wybiera po prostu, ponieważ... Może dlatego, że jestem pierwszym Polakiem, który nagrywa w Nashville, to jest jedna rzecz. Może dlatego, że polubiliśmy się od początku, bo najpierw były tak zwane demonstracyjne nagrania, jak ja się zachowuję w prywatnych sytuacjach, jak ja pracuję i tak dalej. Nie powinienem się promować bardzo, ale powiem, bo to ciekawa sprawa. I to studio mieści się w jego pięknym domu, na pierwszym piętrze. Natomiast całe drugie piętro jest jego. I tam ludzie pracują z nim od 8-10 lat, w tym studio na dole. I ja jestem na drugiej sesji, po półrocznej znajomości z nim i on bierze mnie i mojego szefa do siebie na górę, sadza mnie na kanapie, mówi, popatrz, na tej kanapie siedział Elvis Presley, zaraz ci puszczę, co tu śpiewał. I puszcza mi demo, jak oni sobie tam pracują. Jak Elvis mówi, too slow, baby, too slow, prawda, że za wolno, too fast, za szybko. I tak, no, tak fajnie mówi, tak buczał, tak. No i pokazuje mi zdjęcia Lindy, jak to się stało, częstuje piwem, pokazuje jakieś... No w ogóle tak bardzo rodzinnie, w ogóle jest bardzo, bardzo zdolny, uroczy człowiek. Wielkolud oczywiście, wysoki, nie wiem, w moim wieku. Idziemy na dół do studia i tam jest szok w tym studio, po czym szef do mnie przychodzi i mówi, ty wiesz, co się stało? Ja mówię, nie wiem. Ci ludzie 8 lat z nim pracują na dole, jeszcze nigdy nie byli na górze.
Tak. Jak pan w ogóle trafił na ślad Nashville i właśnie tego człowieka? Jak
to jest zaczęło? Zasługa mojego menadżera, pana Rona Ranke, który kiedyś w swojej młodości pracował w orkiestrze Glenna Millera, był impresariem artystów, wielu artystów z tego, najbardziej zaangażowany uczuciowo, emocjonalnie był w karierę Louisa Armstronga, sprzedawał go na koncerty, dbał o jego karierę po śmierci Armstronga, ja nie pamiętam, w którym roku zmarł, chyba w latach 70. wczesnych, mój szef się wycofał wtedy w ogóle z show biznesu, był troszeczkę załamany tym wszystkim i właściwie ja spowodowałem, że on wrócił. Natomiast jak to się stało, że on mnie poznał po prostu, bo to jedno do drugim ciągnie. Wyglądało to w ten sposób, że on był po prostu w dzielnicy polskiej, ma przyjaciela, krótko mówiąc, który ma dom, jest sąsiadem jego, Polak. Również piosenkarz, pan Andrzej Cierniewski, który no, towarzyszy mu, no chcesz iść do polskiej dzielnicy, no, no chodźmy. No i poszli tam na te Milwaukee do Chicago i w polskim sklepie była moja amerykańska płyta, która się nazywa From a Different Place, czyli z innego miejsca. I on zobaczył po angielsku tytuł polskim, który mówi, a kto to jest? Co to jest za płyta? On mówi, a to jest piosenkarz, na którym ja najwięcej zarobiłem, śpiewając w restauracjach, bo po prostu tak zwane boki mi przychodzili ludzie płacić, żebym śpiewał jego przeboje. O tak? I sobie kupił 3 takie płyty. Wziął sobie to do domu i zaczął pytać mnie, gdzie może znaleźć, bo ale nie wspominał, że głos mu się podoba, bo tam akurat na tej płycie amerykańskiej sprzedawałem raczej temperament niż głos. Może tylko w 2 piosenkach, nic więcej. Natomiast on jako biznesmen zainteresował się, mówi, jak to zrobić, żeby tutaj przyjechał do Polski, żeby przyjechała Tina Turner, czy Kenny Rogers, czy Julia Iglesias, czyli światowego wymiaru gwiazdy piosenki. Cierniewski mówi, ja nie wiem, ale jakbyś chciał, to zaprosimy Krawczyka, on ma fajnych przyjaciół w Polsce, od razu pewnie miał na myśli Andrzeja i on powie, czy to jest realne.
Andy Cierniewski z Poznania był, więc...
Tak, aha, oni się znali, tak. Zresztą bardzo dobrze śpiewający chłopak. Już w tej chwili nie, ale wtedy tak. I zapraszają mnie na spotkanie. Ja nie wiem, jaki będzie temat. I oni mi zadają takie pytanie, no z dumą, że odkryli Amerykę, że będą teraz Ameryki do Polski sprzedawać, a to były lata bardzo chude w Polsce. Ja mówię, wykluczone. Ludzie nie mają na chleb. W tych czasach, kiedy ludzie muszą wyżywić rodziny, kiedy jest tak ciężko, kiedy jest przełom, kiedy przechodzimy ze systemu na system i tak dalej, mówię, może za parę lat. I wywołałem tym konsternację, ale on, doświadczony człowiek, wyczuł szczerość, że ja po prostu, może kto inny na moim miejscu powiedział, tak, robimy biznes, trach, chodźmy, bierzemy gwiazdy, sprzedajemy, wyciągnijmy te pieniądze od biednych Polaków, dobra, róbmy pieniądze. Ja powiedziałem, nie, przyjdzie może za parę lat na to czas. I on zmienił od razu temat. Słuchałem pana płyty, czy pan mi daje pozwolenie, gdzie pan śpiewa? Ja mówię, u Włodka Wandera w klubie Carl Cardinal, a tam akurat doskonała orkiestra. To może ja pana odwiedzę. Był, ale się nie ujawnił, bo to był nie ujawnił się, bo się wystraszył, bo był tam najstarszy w tym klubie, więc tylko po prostu siwiutki pan, taki kruchutki, sobie wszedł i tylko popatrzył, posłuchał jednej piosenki i wyszedł. On zapłacił za bilet, tylko stanął tak z boczku skromnie, posłuchał i wyszedł po jednej piosence. I ja byłem zmartwiony, że mu się pewnie nie podobało, dlatego wyszedł. A on wyszedł po prostu taki, był skonfuzowany troszeczkę tą sytuacją. Po czym dostaje telefon za jakieś 2 tygodnie, on mnie zaprasza do swojego biura, bardzo, bardzo miłego, przedstawia mnie 2 paniom, swoim partnerkom, które prowadzą tam te wszystkie jego sprawy również. I mówi, widzi pan, tutaj ja posłałem tą płytę do Kalifornii, do mojego przyjaciela, który ze mną w tej samej orkiestrze Glenna Millera grał, pan Tommy Martin, który wyprodukował w Nashville płytę Lato i Jackson. Na ten temat się nie wypowiadam, bo sam...
Kontrowersyjną płytę, ale która narobiła dużo szumu.
Ale dużo szumu. No, ale Tommy Martin zajmował się Stevie Wonderem przed tym. Również człowiek w latach, doświadczony, uroczy człowiek. On mówi, wysłałem do mojego przyjaciela i mamy kontrakt płytowy do wynegocjowania, jeżeli pana to interesuje, tylko musiałby pan przynieść taką podstawową sumę, żebyśmy zaczęli pracować, bo jeżeli firma w pana uwierzy, to będą inwestować, natomiast trzeba ich przekonać. Ja mówię, jaka to suma? 100 tysięcy dolarów, więc załamałem ręce, bo to jest ogromna suma, może dla Polaków tutaj słyszę od Andrzeja, że to nie jest aż tak duża suma pieniędzy dla biznesmenów, ale dla mnie to jest dzisiaj ogromna suma. Więc jak to zrobić? No więc zaczęliśmy pytać przyjaciół, czy by nie chcieli inwestować coś takiego i zebrałem może 30-40 tysięcy w ciągu 2 tygodni i proszę sobie wyobrazić, że ci ludzie powiedzieli, my wierzymy, że pan zbierze te 100 tysięcy, to my nie będziemy czekać już na resztę tych pieniędzy, tylko zapraszamy do Nashville, takie piosenki mamy, czy panu się podoba, zrobiliśmy. Negocjacje w Kalifornii trwały może 5 godzin, co w ogóle jest rzadkością, bo zwykle trwa tydzień, 7 dni. Amerykanie bardzo roztrząsają każdy szczegół i prawnicy i tak dalej, a to było w takim bardzo zaprzyjaźnionym gronie. Tamtemu wszystkiemu towarzyszy legenda, pan Herb Garnauer, legenda tego show biznesu, bo prowadził wszystkie większe gwiazdy, dzisiaj aktualnie prowadzi z powrotem Beach Boysów. Była szansa tych Beach Boysów tutaj zaprosić na Festiwal Sopocki. Nie wiem, jak to się stało, że do tego nie doszło. Może byli za drodzy, nie wiem. W każdym razie, no tak wygląda pokrótce ta cała historia z moją płytą. No i później
i tak
już
to się
poszło.
Zaczęło. Tak to tak. Się zaczęło.
W momencie, kiedy ludzie się cieszą i jest radość na widowni, to ja myślę, że ja wypełniam to powołanie i nie marnuję talentów danej opatrzności. Sumienie moje już tak nie krzyczy, że coś się leniuchuje.
A może wróćmy do przeszłości. Od kiedy pan śpiewa?
No, to w 64 roku podpisaliśmy kontrakt z Trubadurami w estradzie w Estradzie Łódzkiej u dyrektora Suta. Natomiast takie prawdziwe śpiewanie samotne, w którym to było roku, to już Andrzej mnie do tego trochę sprowokował, bo mówi, tu jest Poznań porządny, jak się mówisz o 11, to 11 się tego mówi, tu mamy studio, tu jest dyrektor Nowotny, tu jest estrada, ja jestem wicedyrektorem, chodź, tutaj zrobimy ci plakat.
W 1976 roku Krzysztof rozpoczął współpracę solowo, ze Estradą. Tak. Znaczy, solowo to po raz pierwszy chyba zaśpiewałeś w Teleechu u Ireny Dziedzic w 73 to było chyba, prawda?
Tak, i w 74 byłem w Opolu i nawet tu w Sopocie wypuszczony zostałem na początku programu, kiedy ludzie jeszcze wchodzą, bo to tak się brało. Tak
w 76 roku Krzysztof tutaj na festiwalu w Sopocie zdobył 3 nagrody. Publiczności, czytelników Głosu Wybrzeża i dziennikarzy.
Publiczności i dziennikarzy to się nigdy nie zdarzyło nam.
No więc właśnie to było bardzo charakterystyczne, że z reguły nigdy się nie pokrywają nagrody dziennikarzy i publiczności, tu się pokrywy.
Się chwalimy strasznie.
I wtedy właśnie tu podczas festiwalu Sopockiego, namówiłem Krzysztofa do przejścia do Estrady Poznańskiej, gdzie byłem wtedy dyrektorem artystycznym. I od tego się taki odjazd kariery Krzysztofa zaczął, dlatego wtedy Alex Band, wielkie koncerty, wielkie trasy, wielkie sale. Najlepsi kompozytorzy, Trzciński, Kukulski, Maliszewski, autorzy tekstów, tak dalej, więc także wtedy to się ta rozpoczęła prawdziwa kariera. Potem koniec lat 70. i nieszczęśliwy kolejny występ w Sopocie, bo Sopot tutaj na karierze Krzysztofa zaważył bardzo, bardzo różnie.
Tak. Ale w sumie pozytywnie można powiedzieć.
No, przepraszam cię bardzo, w 76 roku to był wielki sukces, pamiętasz, jak go
no i to chyba było najważniejsze, bo tamte klęski nie pamięta.
Tak, ale w 78 roku Krzysztof nie chciał wystąpić w Sopocie. W żaden sposób. Było to po sukcesie w Opolu, gdzie Krzysztof wygrał festiwal opolski piosenką Pogrążona we śnie Natalia. Z reguły nagród nikt nie pamięta w Polsce, jednak z festiwali było... Nie wiem, czy pamiętamy. Tak, mało kto pamięta tę piosenkę. Mhm. A wygrał wtedy festiwal w Opolu. No i wtedy przyszedł dyrektor Napierała z propozycją, musi pan wystąpić w Sopocie. No to były czasy polityki nakazowej i trudno było odmówić, prawda, jeżeli prezes Szczepański proponował, że tu na festiwalu telewizyjnym w Sopocie, to nie można było odmówić, mimo że było to zupełnie bez sensu. Krzysztof miał wtedy dwa wielkie hity, Jak minął dzień i Pamiętam ciebie z tamtych lat. No i niemalże został zmuszony, tu na pewno wygrasz tę łódkę, prawda, która tutaj była, to jest $10,000, no.
Tak, te miraże pokazywano mi z daleka, jak gdyby, że te świecidełka, ja...
Tak. I co się okazało, to było wszystko zorganizowane od początku do końca. Krzysztof nawet nie przeszedł przez eliminację, bo to było, że z każdego dnia ktoś przechodził. Tak. Pamiętam, Dagmar Frederik przeszła, bo musiała przejść, bo NRD. Musiał ktoś przejść z NRD. I Krzysztof wtedy poniósł klęskę, ale... To znaczy, nie dostał nagrody, no, można przegrać, to znaczy, ale to nawet nie o tym chcę mówić.
Przydzielały, powiedzmy, o tych punktacji, to jest ciekawa historia.
Ale nie, ale to nie jest najgorsze. To jest, można przegrać, prawda? Jedni wygrywają, drudzy przegrywają, żeby ktoś wygrał, ktoś
tak
drugi
jest życie.
Musi przegrać. Ale było coś gorszego. Ówczesny prezes Szczepański miał krzyknąć, myśmy tego nigdy nie sprawdzili, do swojego otoczenia,
dwie koleżanki nasze.
Zdjąć tego
i tutaj użył takiego rzeczownika dosyć mocnego.
Słowa brzydkiego, nie. Zdjąć tego z anteny i przez 2 lata nie było mowy o tym, żeby Krzysztof mógł wystąpić.
Ja występowałem w telewizji, ale tylko nożyczki były wtedy, mój występ został wycięty, tak, więc byłem wycięty. Tylko w finałach i w prologach.
Nawet kiedy
mi zrobiło największą reklamę, ludzie wiedzieli, że mnie wycinają z jakichś powodów. Tak. Już podejrzewali mi o działalność jakąś polityczną, podziemną, bo mówi, no tak, jeżeli go wycinają, to musi być jakiś powód. Zaczęto mnie kreować na jakiegoś bohatera.
Znaczy,
ja przyjechałem do Poznania i cały rynek miałem zawalony ludźmi.
Podczas wiosny estradowej wymyśliliśmy nagrodę nawet dla Krzysztofa, żeby już przebić tę niechęć telewizji i dostał indywidualność estradową, taką nagrodę podczas wiosny estradowej, gdzie miał wielki recital, rejestrowała go telewizja, po czym dokładnie telewizja wycięła, ale tylko dlatego, że nikt na Woronicza nie miał odwagi pójść i zapytać, czy jeszcze chodzi? Prezes nie lubi. Czy lubi
Bo
prezes,
być może już lubił, nie?
Czy nie lubi? Może już lubił, ale nikt nie miał odwagi. To
spowodowało mu eksodus do Ameryki.
Przede wszystkim upadek kontraktu z RFN-em, z Polidorem. To był przecież, to był wielki, bardzo poważny kontrakt. Tutaj był w Sopocie wtedy pan Hans Schlender, menadżer Karela Gotta, który wylansował Karela Gotta w RFN-ie. To była wielka szansa i pamiętam, jak wściekły tej nocy chodził po pokoju i mówi, my chcemy tutaj inwestować, duże pieniądze w polski głos. Przecież Music Market ukazywały się reklamy z polskim głosem do niemieckich serc. Widocznie troszeczkę wyprzedziliśmy epokę. Może to zaważyło, może to było niemile widziane wtedy, te nasze kontakty z RFN-em. I w zasadzie to spowodowało wyjazd Krzysztofa. Także kiedy tutaj się rozegrał na wybrzeżu sierpień 80 roku, to Krzysztof już wtedy był w Ameryce.
I tam miałem swój sierpień po prostu, bo tam trzeba było po prostu utrzymać się na powierzchni. Kraj jest piękny, ale jest bardzo trudny. Rachunki przychodzą i koniec, trzeba płacić.
Tak,
a nasi rodacy niestety, no czasami tak jest, że właściciele tych klubów czy tego życia wykorzystują sytuację i dla przykładu od dzisiaj tak samo zarabia piosenkarz w nocnym klubie. Ja już nie występuję od lat w nocnych klubach tam. To samo płacą, co płacili 10 lat temu, a ich dochody się zwiększyły przynajmniej 400%, więc...
A przecież dolara jest inny dzisiaj, tak. Prawda? Kiedyś tak. 1000
dlatego,
dolarów.
Dlatego ja się tak cieszę, że w Polsce można egzystować już, że nie trzeba się po prostu za chlebem, bo ja nie wyjechałem drugi raz za chlebem, tylko wyjechałem z trubadurami. I przyjechaliśmy i tam właściwie nagle po zakończeniu tury ja mam ofertę do Wandera na stałe, na etat do śpiewania. To tu i tak dzwonię do Andrzeja. Andrzej mówi, no słuchaj, tutaj nie masz po co wracać, tu się nic nie dzieje. Tu jest w tej chwili walka o system, o tego. Tu nikt na żadnego piosenkarza nie czeka. Ty sobie tam sieć, uczy języka i w odpowiednim momencie wrócisz. Także wszyscy zawsze są wściekli, że jak to Krawczyk robi, że wie, że kiedy wrócić.
Wie, kiedy wyjechać i kiedy wrócić.
To jest ważne, żeby wiedzieć, kiedy. Właśnie. Nie tylko kiedy wyjechać, ale także kiedy wrócić.
Kiedy wrócić. Miło mi bardzo. Dziękuję za wizytę w studiu. Życzę powodzenia i jak tylko jakaś nowa, kolejna płyta się ukaże i pan Krzysztof Krawczyk przyjedzie znowu do Polski, serdecznie zapraszam.
Ale to może ja powiem kilka słów właśnie o takiej płycie, która dosyć nietypowej.
Tak.
Dlatego, że to oprócz tej działalności
amerykańskiej
wprowadzony przeze mnie studiu, nagrywamy polskie wersje światowych przebojów. Ja tutaj już przedstawiałem słuchaczom Radia Gdańsk polskie wersje na przykład zespołu ABBA w wykonaniu zespołu KNK Studio Singers. Gramy reggae po polsku. Różne światowe przeboje przybliżamy polskim słuchaczom i kilkakrotnie mnie pytano, kiedy nagram przeboje Elvisa Presleya po polsku, bo przecież to taka gwiazda pokolenia, prawda, lat 60. I powiedziałem, no to wtedy, jak przyjedzie Krzysztof Krawczyk. No i dotrzymałem słowa i nagraliśmy 18 piosenek polskich wersji przebojów Krzysztofa Krawczyka, takich jak Diabeł w przebraniu, Kiss Me Quick, Now or Never, Such a Night, Teddy Bear i tak dalej, i tak dalej. A tytułową piosenką jest piosenka, gdy nam śpiewał Elvis Presley, przebój muzycznej jedynki.
Tak jest, zgadza się. Dziękuję ślicznie.
Na koniec chciałem podziękować wszystkim Państwu, którzy nas słuchali, tym, którzy słuchali mnie w poprzednich latach i staropolskim szczęść Boże zakończyć dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Była to archiwalna rozmowa, którą Krystyna Rejnowicz przeprowadziła ze zmarłym w miniony poniedziałek Krzysztofem Krawczykiem oraz jego menadżerem Andrzejem Kosmalą. Dziś życzę Państwu dobrej nocy. Do usłyszenia za tydzień.
Dźwiękowy skarbiec Radia Gdańska.